Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Mówi Nauka.
Kasia Rotek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w Mówi Nauka zajmiemy się pseudonauką. Czym ona jest? Jak rozpoznać pseudonaukę? Jak weryfikować informacje? W co i komu wierzyć? Dzisiejszym ekspertem Mówi Nauka jest doktor habilitowany Wojciech Dragan, psycholog, biolog, adiunkt Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Mówi Nauka.
Posłuchmy się więc śmiesznym, takim zabawnym przykładem. Jak w XXI wieku można wierzyć w to, że Ziemia jest płaska? Czy to jakiś szereg argumentów, które człowiekowi mogą wydawać się naukowe, bo są przedstawione w sposób udający teorie naukowe?
No to jest trudne pytanie, bym powiedział, tak? I odpowiedź na pewno nie będzie prosta, tak? Ja myślę, że to jest jakby pochodna kilku różnych rzeczy. No, jakiejś zwyczajnej niewiedzy, ale też jakiejś tendencji do myślenia spiskowego, tak? Jakiegoś konglomeratu specjalnych cech osobowości. Myślę, że tutaj różne rzeczy mogą wchodzić w grę i osoby, które jakby podzielają tego typu przekonania, no na pewno nie są jakąś jednolitą grupą, także tak, że można zidentyfikować. Zwykli byśmy myśleć o takich osobach, że to są, mówiąc kolokwialnie, idioci, tak? Ale to jakby nie rzecz w niskim poziomie inteligencji, ale pewnie jakimś połączeniu kilku różnych czynników.
Zajmijmy się teraz tym, jak rozpoznać pseudonaukę.
Mi się wydaje, że to, co charakteryzuje przede wszystkim pseudonaukę, to proste rozwiązania i proste odpowiedzi. Im bardziej prostsza jest odpowiedź na jakieś pytanie, tym bardziej to powinno być podejrzane. Nasza rzeczywistość nas otaczająca, i to każdy naukowiec powie, jest bardzo skomplikowana. I teraz w dzisiejszych czasach jest bardzo mało takich odkryć, które by były dokonywane w taki bardzo prosty sposób i jakby jednym czynnikiem byśmy tłumaczyli dużo różnych rzeczy. Takie odkrycia to jest wiek XIX, a wiek XXI, no to jakby już docieramy do takiego bardzo, powiedział, złożonego poziomu rzeczywistości i no, nie ma prostych odpowiedzi na pytania, które sobie zadają naukowcy, tak? A pseudonauka oferuje te proste odpowiedzi, tak? No nie ma jednego raka, nie ma jednego nowotworu. To, co oferuje pseudonauka, to lek na wszystkie rodzaje nowotworów. A my wiemy, że każdy rodzaj nowotworu może być leczony zupełnie inaczej, że mogą być różne mechanizmy, które wchodzą w grę w trakcie rozwoju takiego nowotworu. Trzeba znaleźć kogoś, kto jest ekspertem w danej dziedzinie. To znaczy szukamy informacji pochodzących od ekspertów. Ja jestem psychologiem, ale nie czuję się specjalistą w dziedzinie, nie wiem, chociażby psychologii politycznej, prawda? I nigdy w życiu bym się nie podjął odpowiedzi na pytania dotyczące, nie wiem, wyborów Polaków, ponieważ ja się na tym nie znam. A szukając odpowiedzi na pytania, które nas interesują, powinniśmy zobaczyć, czym konkretnie się taka osoba zajmuje. Jeżeli ona się wypowiada na temat, który nie jest jej specjalnością, to powinniśmy zacząć coś podejrzewać, że coś tutaj może być niekoniecznie.
Do tematu pseudonauki wrócimy za chwilę.
Mówi Nauka. Mówi Nauka.
W Mówi Nauka zajmujemy się dzisiaj pseudonauką. Naszym rozmówcą jest doktor habilitowany Wojciech Dragan, psycholog, biolog, adiunkt Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czy pseudonauka to tylko media społecznościowe albo głównie media społecznościowe? Czy właśnie tam, w różnych grupach, forach, najlepiej znaleźć przykłady pseudonauki?
Ja myślę, że to jest też taka kwestia tego, że w mediach społecznościowych każdy czuje się ekspertem i jakby łatwo jest nam się wypowiadać na różne tematy, na tematy polityki, sportu. No jednak pamiętajmy o tym, że nie każdy jest ekspertem w każdej dziedzinie i również w mediach społecznościowych powinniśmy pytać o to, jakie jest twoje doświadczenie, jakie jest twoje wykształcenie. Myślę, że podkreślajmy rolę wykształcenia kierunkowego. To jest ważne.
Po raz kolejny, może w ramach powtórzenia, podobny wątek. Jak rozpoznawać pseudonaukę? Matylda Weiss rozmawia z Pawłem Boguszewskim z Polskiej Akademii Nauk.
Tak dosyć głośno mówi się o zagrożeniu fake newsami, a uwagi chyba nie zwraca się aż tak bardzo na pseudonaukę. Wydaje mi się, że ona nam w podobny sposób zagraża.
Ja myślę, że dużo bardziej, bo o ile fake newsy, przynajmniej się niektórzy starają zweryfikować, są ludzie, którzy zajmują się wyłapywaniem fake newsów, zwykle ci, w których te fake newsy uderzają, dosyć szybko starają się zrobić jakiś demontaż takiej wiadomości. O tyle pseudonauka jest to proces troszeczkę bardziej podstępny i ma bardzo wiele obliczy, więc niestety jest to coś, co może nie uderza bezpośrednio tak jak oskarżenie kogoś, nie wiem, przed całą kampanią wyborczą o jakąś rzecz, która potem się okazuje być fałszywa, ale już, że tak powiem, mleko się rozlało, tylko raczej właśnie wpływa na pewnego rodzaju podważanie stanowiska całego społeczeństwa, przez to się przekłada na to, jakie ludzie codziennie podejmują decyzje, chociażby dotyczące swojego zdrowia, wychowania swoich dzieci, jak również też, no wracając chociażby do tych nieszczęsnych wyborów, później jakie podejmują decyzje polityczne, to znaczy czy wierzą komuś, kto rzeczywiście mówi chociażby, że rzeczywiście klimat się zmienia, ale również jakie recepty taka osoba daje, więc wydaje mi się, że jest to dużo bardziej groźne zjawisko, pseudonauka, takim szerokim rozumieniu tego zjawiska, ale jednocześnie dużo bardziej podstępna i nie tak jaskrawo widoczna. Czasami jaskrawno widoczna, aż śmiesznie widoczna, ale jest to złożone zjawisko.
Czyli już tak podsumowując, warto szukać wiarygodnych źródeł, naukowców, najlepiej specjalistów. Warto weryfikować tę wiedzę dostępną w internecie i za bardzo temu internetowi jednak nie ufać.
Trzeba być bardzo ostrożnym, ale przede wszystkim, ja myślę, że przede wszystkim jest, najważniejsza jest jedna rzecz. Totalnie fundamentalna. A mianowicie to, żeby mieć w tyle głowy, że mogę się mylić. Według mnie to jest coś, co najbardziej jest potrzebne, bo bardzo często ludzie, którzy wchodzą w pewnego rodzaju pseudonaukę, kiedy zaczynają się orientować, że coś nie działa, że coś być może nie jest tak, mają totalny syndrom oblężonej twierdzy i zaczynają kogoś, to sobie z nimi dyskutować i ich przekonać, że jest zupełnie inaczej, tak naprawdę traktować jako wroga swojej własnej osoby. W związku z tym musimy zawsze pamiętać, i naukowcy są uczeni tego, że możesz się mylić, że twoja hipoteza, twoje przekonanie może być błędne i być może będziesz się musiał zmienić. Prosta sprawa, na przykład zadać sobie pytanie, co powinno mnie przekonać, że jest inaczej? Jeżeli nie mamy takiej rzeczy, która przekona mnie, że jest inaczej niż ja myślę, to znaczy, że wpadliśmy jak śliwka w kompot. Musimy zawsze mieć tę możliwość zmiany swojego zdania.
Mówił Paweł Boguszewski z PAN, a pytała Matylda Weiss. Do tematu pseudonauki wrócimy za chwilę.
Mówi nauka. Mówi nauka.
Dzisiejszym Mówi nauka zajmujemy się pseudonauką. Teraz Adrian Wojtasik i jego rozmówca.
Mówi nauka.
Gościem Radia Campus jest Piotr Litwin, analityk Stowarzyszenia Demagog. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dlaczego pseudonauka pada na tak podatny grunt w Polsce?
To jest pytanie bardzo duże, jakby oczywiście. Dlaczego w ogóle pada pseudonauka na podatny grunt gdziekolwiek, tym bardziej też w Polsce? Ja szczerze myślę, że to wynika trochę z tego, że mamy w naszym, powiedzmy, systemie trochę taką specyficzną wizję tego, co robi nauka, bo myślimy sobie, że nauka jest taką jakby, powiedzmy, tak sądzę, taką jakby wieżą, do której się tylko już dobudowuje kolejne piętra. Ja bym powiedział, że jeśli już szukamy metafory, to nauka jest bardziej taką drogą, którą trzeba łatać, drogą, która co jakiś czas skręca. I naukowcy tak naprawdę co jakiś czas przyznają na przykład, że popełnili jakiś błąd i że muszą coś poprawić. Pseudonauka wtedy właśnie wkracza i mówi, ha, słuchajcie, patrzcie, tutaj naukowcy się pomylili. Albo naukowcy tutaj nagle przez jakiś czas przyznawali, że było tak, a teraz kazali nam jednak wierzyć w trochę innego. My jesteśmy bardziej nauczeni modelu, w którym jest powiedziane, no naukowcy tam z Cambridge odkryli coś takiego, no to już przyjmujemy to jako absolutny pewnik. A tak nie powinno właśnie być, raczej powinniśmy przyjmować taki model, w którym jesteśmy świadomi, że z tą nauką trzeba jednak pozostawać na bieżąco i patrzeć, co nowego zostało odkryte albo co obecnie się dzieje w dziedzinie, która nas interesuje.
Czyli wynika to trochę z kryzysu nauki w ostatnich latach, to znaczy z obniżenia też autorytetu, co pokazała bardzo dobrze pandemia, dlatego że te wszystkie ruchy, na przykład antyszczepionkowe, no bazowały właśnie na tej nieufności, na tym braku zaufania do naukowców.
Tak, jak najbardziej. To wynikało na przykład między innymi z tego, że oczywiście pandemia była takim dla nas wszystkich szokującym wydarzeniem, jakby wszyscy byliśmy przestraszeni, wszyscy siedzieliśmy w domach, wszyscy czekaliśmy na tą odpowiedź, że co robić, żeby być bezpiecznym. Nauka nie działa tak szybko. Nauka dopiero musiała przygotować dla nas oczywiście szczepionka, była praca nad szczepionką, była praca nad odpowiednimi terapiami, a w tym czasie jakby oczywiście już byli w stanie wkroczyć pseudonaukowcy i powiedzieć, patrzcie, nauka nas zawiodła, nic nie dostaliśmy, trzeba w ogóle im nie ufać. Oni mówią o maseczkach. Czemu oni mówią o maseczkach? W ten sposób jakby pseudonauka jest w stanie działać szybciej i dlatego, że pseudonauka to jest bardzo specyficzne właśnie dla niej, że pseudonauka tak naprawdę bardzo rzadko oferuje własne rozwiązania, a raczej głównie skupia się na krytykowaniu tego, co obecnie robią naukowcy. A jak zapewne większość z nas sobie to uświadamia, o wiele łatwiej jest krytykować, niż zaproponować coś własnego. No ale przez to, kiedy na przykład właśnie już ktoś coś krytykuje, to szybciej usłyszymy to, niż usłyszymy prawdę.
Jakie zagrożenia w związku z tym z tego płyną dla nas, jako takich odbiorców?
Postępujący dalej kryzys zaufania do nauki, i w tej sferze jakby zarówno odpowiedzialni są naukowcy, którzy powinni dążyć do kontaktu z nami, z społeczeństwem, jak i my sami powinniśmy bardziej starać się tym naukowcom wierzyć. No i dalej oczywiście pojawiają się takie szeroko zakrojone konsekwencje dla nas samych. No chociażby właśnie pandemia jest dowodem, że brak zaufania do nauki mógł prowadzić do kryzysu zdrowotnego, jakby przykładowo właśnie w tych regionach, gdzie mniej, na przykład mniej noszono maseczki, były wyższe zachorowania, jesteśmy w stanie to na zwykłych danych zobaczyć, ale to też przekłada się na takie decyzje codzienne, prawda? Jakby my korzystamy z osiągnięć naukowców na co dzień, jakby chociaż w pracy, w biznesie, w szkole, więc jakby taka pojedyncza sytuacja, w której przestaniemy ufać na przykład naukowcowi w jakiejś sprawie, jeszcze nie jest niczym aż tak bardzo szkodliwe, prawda? Jakby raz nie uwierzyliśmy naukowcowi, ale to buduje w nas taką powoli postawę, zarówno w nas jako osobie, jak i w nas jako społeczeństwie, że jeśli już raz nie zaufaliśmy nauce i ekspertom, no to już później będziemy coraz bardziej sceptyczni, a jak im bardziej sceptyczni jesteśmy, tym bardziej w zasadzie tracimy ten kontakt z zaufaną i rzetelną wiedzą, która jest czymś naprawdę przydatnym w życiu.
Stowarzyszenie Demagog zajmuje się weryfikacją różnego rodzaju informacji, czy właśnie takich teorii, które pojawiają się w opinii publicznej, ale co może zrobić każdy z nas na takim poziomie bezpośrednim, kiedy odbiera jakąś informację, słuchając radia, oglądając telewizję, na co powinien zwrócić uwagę, żeby zapaliła się ta czerwona lampka, uważaj, to może być jakaś pseudoteoria, pseudonaukowa teoria?
Myślę, że dwie takie naprawdę duże kwestie, które warto zauważyć. To pierwsza, powiedziałbym, taka jest, że teorie naukowe nigdy sobie nie roszczą takiego prawa, że mówią ostatnie słowo. Kiedy słyszymy jakąś teorię pseudonaukową, to one już, to teorie naukowe są z góry przekonane, że one już wiedzą wszystko i one są w stanie nam wszystko wyjaśnić od A do Z, przeprowadzić całą tutaj historię i wyjaśnić nam wszystko, co powinniśmy robić. Teoria naukowa raczej będzie bardziej ostrożna. A po drugie, co w zasadzie mogę poradzić wszystkim, co radzę sobie, tak samo i sam się staram tego trzymać, że naprawdę zawsze warto wszystko sprawdzić w co najmniej dwóch źródłach. Jeśli coś usłyszeliśmy w jednym miejscu, no to jest ciekawe, warto o tym pomyśleć, warto to zapamiętać, czasem z kimś omówić, ale warto każdą nową informację, którą usłyszeliśmy, tym bardziej jeśli jest dla nas czymś nowym, warto to sprawdzić w internecie, w jakimś zaufanym źródle, zapytać kogoś, kto zna się na tym temacie, na przykład jeśli usłyszeliśmy o jakimś temacie medycznym, no to sprawdźmy to na jakichś stronach medycznych, albo zapytać znajomego lekarza. To też zawsze jest bardziej zaufane źródło niż usłyszenie czegoś gdzieś w internecie.
Radził nam Piotr Litwin, analityk Stowarzyszenia Demagog. Dziękuję za tą rozmowę.
Również bardzo dziękuję i życzę uważności w internecie.
Mówi Nauka.
Pytał Adrian Wojtasik. To był program Mówi Nauka, kolejny za tydzień.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.